początki. Życiorys Ksawerego Konopackiego zaczyna się na terenie dzisiejszej Litwy. To właśnie tam, we wsi Mejłuny w regionie Birsz, 13 lipca 1813 roku urodził się Ksawery Józef Konopacki. Jeszcze tego samego dnia został ochrzczony, a jego rodzicami chrzestnymi byli Ignacy Zalecki i Krystynna Chlewicka oraz Wincenty Chlewicki i Anna Świerszczewska. Chrztu udzielił wikariusz, Paweł Ruginowicz. Informacje o narodzinach Konopackiego odnaleźć można w zachowanej, ale w znajdującej się w bardzo złym stanie księdze metrykalnej z kościoła rzymskokatolickiego w Wobolnikach. Gdy Ksawery przyszedł na świat, będące polską rezydencją magnacką Birże znajdowały się w rękach Tyszkiewiczów, chociaż kojarzone są przede wszystkim z rodziną Radziwiłłów. Był najstarszym synem Bonifacego Konopackiego i Izabeli Kuzmickiej. Jego braćmi byli Hipolit Karol, Konstantyn Józef i Józef Bolesław Teofil. Miał też siostry, Weronikę Tekle, Salomę, Józefę, Klementynę i Paulinę. Niektóre ze źródeł litewskich wiążą z postacią Ksawerego jeszcze jedną osobę, Antoniego Stanisława, który miałby być jego młodszym o 2 lata bratem. Ojciec Ksawerego, Bonifacy, przyszedł na świat w 1783 roku w Mohylewie na Białorusi, blisko granicy z Rosją. Ochrzczono go jeszcze tego samego dnia w rzymskokatolickim kościele bernardyńskim. Jego rodzicami byli Józef Konopacki i Teresa Tarwit. Matka Ksawerego, Izabela, urodziła się w 1797 roku. Była właścicielką dworku lub niewielkiej posiadłości w Upicie, małej wsi w rejonie poniewieskim. To właśnie w tym miejscu mieszkali rodzice naszego bohatera. Konopaccy byli rodem szlacheckim, legitymującym się herbem własnym Struś. Zachował się wywód domu Konopackich, wydany Dominikowi Konopackiemu, starszemu bratu Józefa i stryjecznemu pradziadkowi Ksawerego. Dokument pozwala nieco lepiej poznać pozostałych członków rodziny. Dominik miał młodszą od siebie o 12 lat żonę, Krystynę z Grodzickich. Mieli syna Antoniego oraz dwie starsze od niego córki, Franciszkę i Augustę. Edukacja. W edukacji Ksawerego Konopackiego można wyodrębnić dwa etapy. Pierwszy związany jest z Litwą. Nasz bohater ukończył szkołę powiatową w Poniewierzy, a następnie w latach 1828-32 uczęszczał do gimnazjum w Wilnie, które działało przy Uniwersytecie Wileńskim. Ze świadectwa gimnazjalnego wystawionego po ukończeniu trzeciej klasy wynika, że uczył się dobrze, a uzyskane wyniki pozwalały mu na kontynuację nauki na studiach. Oceny miał następujące. Wielki, z języka rosyjskiego, łacińskiego, greckiego i geografii. Dobry, z religii, nauki obyczajowej, języka niemieckiego, wymowy polskiej, algebry, zoologii, botaniki, mineralogii i fizyki. Mały miał z geometrii, miernictwa i rysunku topograficznego, zaś mierny z języka francuskiego. Prowadził siebie dobrze. Pod świadectwem podpisali się nauczyciele fizyki, wymowy i logiki, matematyki, języka francuskiego oraz religii i nauki obyczajowej. Widnieje tam również podpis dyrektora gimnazjum Kajetana Krasowskiego, który wykładał fizykę na seminarium nauczycielskim na Wydziale Fizyczno-Matematycznym w Wilnie. Konopacki nie zdecydował się jednak na podjęcie studiów na Uniwersytecie Wileńskim i po rocznej przerwie wstąpił na Wydział Filozofii Imperatorskiego Uniwersytetu Moskiewskiego, gdzie uczył się w latach 1834-38. Wybrał przedmioty, które, poza ostatnim, do dzisiaj odnaleźć można w programach studiów filologii klasycznej. Języki starożytne, historię i literaturę starożytną oraz historię prawa. Na chwilę obecną niewiele więcej wiadomo o studenckich latach Konopackiego, poza tym, że w 1835 roku napisał oświadczenie o tym, że nie uczestniczył w tajnych związkach. Praca. Po ukończeniu studiów Ksawery Konopacki podjął pracę nauczyciela łaciny w gimnazjum w Jarosławiu, by następnie znaleźć zatrudnienie w stolicy Imperium Rosyjskiego, Petersburgu. W trzecim gimnazjum męskim, które według książki adresowej znajdowało się przy ulicy Gagarina, zawdzięczającej swoją nazwę księciu, namiestnikowi Syberii, nauczał języka rosyjskiego. Patrząc na wykształcenie Konopackiego, może nieco dziwić fakt, że w nowym miejscu pracy nie podjął się przekazywania wiedzy z języków klasycznych. Program gimnazjalny z tych przedmiotów obejmował m.in. czytanie dzieł antycznych autorów. Praca nauczyciela była jednak dla Ksawerego niewystarczająca. Porzucił ją szybko i przekierował ścieżkę zawodową na inne tory. W 1840 roku nowym miejscem zatrudnienia Konopackiego stał się Senat, gdzie w randze sekretarza kolegialnego pełnił funkcję urzędnika. Pracował w trzecim wydziale, który zajmował się sprawami cywilnymi. Do jego obowiązków należało m.in. tłumaczenie na język polski. Praca w Senacie stała się punktem zwrotnym w życiu naszego bohatera. Od tego momentu związał bowiem swoją karierę ze służbą państwową. Miejsce to wpłynęło również na jego życie osobiste, ponieważ to właśnie tutaj poznał starszego od siebie o 20 lat Szymona Dowkonta. Postać bardzo ważną dla kultury i tożsamości litewskiej. Szymon Dowkont, a właściwie Simonas Daukantas, urodził się 28 października 1793 roku we wsi Kalwiai. Zmarł zaś 6 grudnia 1864 roku w Popielanach. Podobnie jak Konopacki, był urzędnikiem w Senacie w Petersburgu. Piśmiennictwo literackie zawdzięcza mu publikacje związane z etnografią, historią, językoznawstwem czy przekłady z języków antycznych. Dowkont, chociaż znał dobrze język polski, zdecydował się pisać swoje książki po litewsku. Jest autorem m.in. pierwszej książki w tym języku, która opisuje historię Litwy. Zapisał się w świadomości Litwinów jako jeden z pionierów budzenia świadomości narodowej. Ksawery Konopacki natomiast był wydawcą niektórych jego prac. Wśród nich wymienić należy Żywoty wybitnych wojowników starożytnych, przekład Żywotów wybitnych mężów Korneliusza Neposa, Naukę ogrodniczą lub o szkółkach drzew owocowych, przekład książki Johanna Hemana Zigry, Bajki Fedrusa, przekład bajek łacińskich. Wiadomo, że w planach było również wydanie adaptacji książki Robinson der Jüngere Joachima Heinricha Campego, chociaż Konopacki brał na siebie wszelkie kwestie związane z pozwoleniami na wydanie książek, cenzura nie zezwoliła na druk tej ostatniej. Za publikację płacił z własnej kieszeni. Skąd nasz bohater miał zatem pieniądze na wydawanie prac Dowkonta? Wiadomo przecież, że było to bardzo kosztowne, a środki potrzebne na działalność publikacyjną znacznie przekraczały zarobki urzędnika. Odpowiedź jest dość zaskakująca. Pokazuje bowiem Konopackiego w innym świetle, niż postrzegaliśmy go do tej pory. Litewski historyk Egidius Aleksandrawiczius, zajmujący się działalnością wydawniczą Polaka w kontekście prac Szymona Dowkonta, zwrócił uwagę na sprawy sądowe, jakie mu wytoczono. Będąc urzędnikiem Senatu, Konopacki zajmował się sprawami kupców petersburskich. Nie zawsze jednak działał zgodnie z prawem, więc bardzo szybko jego nazwisko zaczęło pojawiać się w sprawach pachnących skandalami finansowymi. Konopacki, zamiast składać zeznania, uchylał się od odpowiedzialności, wynajdując powody, by nie stawić się przed sądem. Raz była to jego choroba i potrzeba rekonwalescencji, innym razem chorował jego ojciec. Wiązało się to z podróżami, z których Ksawery długo nie wracał. Jednocześnie nasz bohater szukał protekcji u wpływowych arystokratów rosyjskich, na przykład u hrabiego Kuszelew-Bezborodko. Przełożeni Konopackiego dość mieli spraw wytaczanych przeciw niemu i w lipcu 1845 roku uwolnili go od służby. Gdy tylko przestał być urzędnikiem w Senacie, sprawy sądowe przekazano do sądu karnego. Nie wiadomo jednak, jaki był ich finał, a także co postanowili sędziowie. Trzeba pamiętać, że Ksawery Konopacki był szlachcicem. Dlaczego Konopacki zdecydował się na ryzykowne przedsięwzięcie wydawania książek pod własnym nazwiskiem, gdy ich autor, Szymon Dowkont, pisał je pod różnymi pseudonimami? Łączenie pracy urzędnika w służbie państwowej z innym zajęciem było zakazane. Konopaccy, chociaż byli szlachtą, to raczej drobną. Jednak z pozostawaniem w stanie szlacheckim wiązały się przywileje w zasadzie w każdej dziedzinie życia. Dlatego administracja carska, dążąc do deklasacji drobnej szlachty, poddawała tytuły szlacheckie weryfikacji. Ksawery Konopacki miał z tą sprawą problem, ale wtedy pomógł mu Dowkont, który w Senacie pracował jako pomocnik metrykanta. Być może właśnie ta sytuacja wpłynęła na więź pomiędzy naszym bohaterem a Szymonem Dowkontem. W jednej z książek Dowkonta odnaleźć można przedmowę Konopackiego w języku rosyjskim. Zwrócił w niej uwagę na specyfikę narodu litewskiego oraz na umiejętność tworzenia przez jego przedstawicieli własnych dzieł pisanych. Co ciekawe, ta przedmowa znajduje się tylko w jednej kopii książki Żywoty wybitnych wojowników starożytnych z 1846 roku, przekładzie Żywotów wybitnych mężów Korneliusza Neposa. Co dalej działo się z Konopackim, kiedy przebywał w Petersburgu? Tego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Kolejny etap jego życia jest nam bliższy. Związany jest bowiem z Warszawą i Nową Pragą. Warszawa. Ksawery Konopacki dotarł do Warszawy, która w porównaniu do Petersburga uchodziła za prowincję. Co było powodem jego podróży? Nie wiadomo. Kontynuował pracę zawodową jako urzędnik w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ciało to powstało na podstawie Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku, a rok później zostało zwołane dekretem carskim. Było w zasadzie odpowiednikiem dzisiejszego Ministerstwa Finansów. Do jego zadań należało m.in. zarządzanie funduszami i wprowadzanie w życie praw i ustaw skarbowych. Konopacki rozpoczął służbę jako urzędnik do zawiadywania węglem kamiennym w służbie ogólnej Wydziału Górnictwa. Lata 1858-59. Rok później pełnił obowiązki naczelnika sekcji administracyjnej tego wydziału. W 1861 roku oficjalnie mianowano go naczelnikiem. Według innych źródeł był to 1859 rok, jednak data ta wydaje się wątpliwa. Nasz bohater objął stanowisko po Hieronimie Łabęckim, który naczelnikiem był do 1860 roku, a następnie został dyrektorem. Łabęcki zmarł 22 stycznia 1862 roku. Jeszcze w tym samym roku, w którym uzyskał nominację, Konopacki na własne życzenie został uwolniony od służby. Nie wiadomo, co było powodem tej decyzji. W chwili jej podjęcia miał 48 lat. Być może związana ona była z zakupem przez Konopackiego gruntów ziemskich. Jako urzędnik Ksawery cieszył się uznaniem. Tak opisywał go Zygmunt Fudakowski, inżynier górnictwa. Naczelnik sekcji administracyjnej, pan Konopacki, ten ostatni szczególnie czynny i przedsiębiorczy. Nie brakowało jednak głosów, że swoją posadę w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu zawdzięczał przejściu na prawosławie. Wzmiankę o tym odnaleźć można w trzecim tomie pamiętników Wiktora Szokalskiego, którego wydawcą był Romuald Wierzbicki. Szokalski był zasłużonym lekarzem okulistą. Gdy poszukiwał zatrudnienia dla swojego syna Karola, Ksawery zasugerował, że jeśli tylko młodzieniec zmieni religię, od razu dostanie posadę. Wiktor Szokalski tak się do tego odniósł. Roześmiałem się na tą propozycją, a pan Konopacki zmieszał się bardzo. Szczęściem, że takich ich mościów liczyliśmy bardzo mało w społeczeństwie naszym. Co jeszcze wiadomo? Ksawery Konopacki wyprowadził się z Nowej Pragi, ale nie na wschodnie Mazowsze, jak sugerują niektóre teksty, a na ulicę Grzybowską 19, gdzie mieszkał do śmierci. Pod tym adresem znajdowały się wybudowane w latach 1837-38 neorenesansowy pałac i dwupiętrowa kamienica, a także oficyny i niewielki ogród. Zaprojektował je Jan Jakub Gaj, który z pałacu uczynił własny dom. Nie brakuje w prasie wzmianek, jakoby Konopacki miał podarować Żydom teren, na którym wybudowana została drewniana synagoga. W świetle najnowszych badań przeprowadzonych przez Jarosława Zielińskiego działka ta znajdowała się na obszarze Kurakowszczyzny, będącej już wtedy własnością Marcellego Żyznowskiego, wel Żyznowskiego. Według źródeł Konopacki miał dwie żony. Pierwszą była Szwajcarka, Emilia Werder, której ojciec był urzędnikiem celnym w Tallinie. Natomiast drugą była Laura Maria Elżbieta z Brockhansen-Sommerfeld. To między innymi od niej pożyczył pieniądze na budowę domu przy ulicy Strzeleckiej 11/13. Charakter Konopackiego chyba najlepiej oddają słowa tajnych agentów, które przytacza Egidius Aleksandrowicius. Ksawery żył spokojnie, ale potrafił żartobliwie lub poważnie chwalić się, że car Aleksander II to jego przyjaciel lub poprosić o zgodę na przejście na prawosławie. Konopacki utrzymywał kontakty towarzyskie m.in. z osobami związanymi z nauką. Z pamiętnika Wiktora Szokalskiego można dowiedzieć się, że bywał na spotkaniach u profesora Antoniego Juliana Mierzyńskiego. Mierzyński był filologiem. Wykładał grekę, najpierw w Szkole Głównej, następnie na Uniwersytecie Warszawskim. Ksawery Konopacki działał w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, gdzie w 1869 roku pełnił dyżury w taniej kuchni numer 1, założonej w tym samym roku w zabudowaniach kościoła Świętego Jacka przy ulicy Freta. Tanie kuchnie dostarczały najuboższym tanie zdrowe posiłki w formie zupy. Po przejściu na prawosławie, co miało mu pomóc w dostaniu nowej posady, Konopacki wybrał protestantyzm. Włączył się w życie nowej wspólnoty. W 1872 roku został członkiem komitetu, który miał przejrzeć ustawę związaną z edukacją. Ponieważ działająca przy kościele ewangelicko-reformowanym szkoła elementarna dla chłopców i dziewcząt nie odpowiadała potrzebom gminy. Ksawery Józef Konopacki zmarł po ciężkiej chorobie 13 marca 1879 roku. Miał 66 lat. Jego żona, Laura Maria Elżbieta z Brockhansen-Sommerfeld Konopacka, umarła zaledwie 4 dni po nim, w wieku 49 lat. Małżonkowie nie dożyli przyłączenia Nowej Pragi do Warszawy. Ich ciała spoczęły na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Gdzie dokładnie znajdował się ich grób, nie wiadomo. Nowa Praga – wielki projekt. W świadomości współczesnych Ksawery Konopacki jest przede wszystkim założycielem Nowej Pragi. Taka informacja znalazła się również na płycie z gwiazdą, która odsłonięta została 30 września 2017 roku przy ulicy Stalowej 14 w Praskiej Galerii Sław. Gdy czyta się dostępne w XIX-wiecznej prasie informacje na temat tej osady, odnosi się wrażenie, że mamy do czynienia z tekstem marketingowym, powstałym na zlecenie dewelopera. A przecież w momencie, gdy Konopacki postanowił tchnąć życie w zakupiony przez siebie piaszczysty teren, spotkał się z kpinami. Jakie były zatem początki osady? W 1843 roku dobra ziemskie Targówek stały się własnością Józefa Noskowskiego, który rok później podzielił je na mniejsze kolonie. Jedną z nich, oznaczoną numerem 12, nabył w 1845 roku Piotr Witkowski, a od niego w 1860 nasz bohater. Nie zostało zaznaczone to w księdze hipotecznej, musiał jednak już wcześniej dzierżawić jakąś część gruntu lub być jej właścicielem, ponieważ w 1858 roku trzykrotnie zamieścił w prasie ogłoszenie o sprzedaży pojedynczych placów na terenie nowo założonej osady. Chociaż początkowo nie było chętnych na zakup, Konopacki nie zrażał się tym. Zamieszkał na terenie osady, którą sam założył. Jego dom, otoczony ogrodem parterowy drewniak przy ulicy Stalowej 21, wybudowano w 1860 roku. Był to pierwszy dom, jaki pojawił się na obszarze osady. To w tym miejscu odbywały się narady o dalszym rozwoju tego obszaru. Warto wspomnieć, że ci, którzy inwestowali w ziemię czy nieruchomości na terenie dzisiejszej Pragi Północ, nieczęsto decydowali się tam mieszkać. Joachim Kurakowski, właściciel Kurakowszczyzny, sąsiedniej osady, mieszkał na lewym brzegu Warszawy przy ulicy Senatorskiej. Konopacki szukał pomysłu na zagospodarowanie założonej przez siebie osady. Część gruntów, które nabył, chciał przeznaczyć pod budowę 100 domów dla robotników lub rzemieślników. Miało to zapewnić klasie pracującej tanie mieszkania, zapewnić byt materialny i podnieść morale. Ze swojej kieszeni zobowiązał się pokryć koszt budowy piekarni, rzeźni i kąpieli ludowych. Swoją propozycję przedstawił pomysłodawcy projektu tanich domów Józefowi Juszczykowi, działaczowi społecznemu i filantropowi, współpracującemu m.in. z Warszawskim Towarzystwem Dobroczynności. Juszczyk udał się z nią do Leopolda Kronenberga, jednak ta idea upadła. Po analizach technicznych okazało się, że należący do Konopackiego grunt to ruchome piaski, które aby nadały się pod jakąkolwiek zabudowę, należy najpierw zniwelować i wydrenować. Czy prace te wykonano? Dotychczas nie udało się odnaleźć żadnej wzmianki na ten temat. W tygodniku ilustrowanym, tom 15, numer 383 z 26 stycznia 1867 roku, można spotkać informację, że Nowa Praga swój rozwój rozpoczęła w 1861 roku. To wówczas geometra Józef Sikorski dokonał nowego podziału terenu. Uwzględnił on obszar, który od Konopackiego odkupiło Towarzystwo Drogi Żelaznej. Rycina przedstawiająca posiadłość dziedziczną zwaną Konopaczyzna, czyli Nowa Praga, dostarcza informacji o podziale osady na 100 działek, ich właścicielach i wytyczonych ulicach. Sam Konopacki był właścicielem działek o numerach 84, 85 i 86. Główną oś stanowiła ulica Środkowa, natomiast innymi ulicami były Wileńska, Nowopragska, Strzelecka, Kościelna, obecnie Kowieńska, Brudnowska, Boczna, Nowa, Stolarska, Grodzka oraz ulica Wspólna, obecnie Kowelska, która należała zarówno do osady Konopackiego, jak i Kurakowskiego. Pierwotny teren, zakupiony przez naszego bohatera, obejmował również część Szmulowizny. W ciągu 5 lat, a więc do 1866 roku, osada znacznie się zaludniła. Osoby mniej zamożne, które chciały nabyć w niej grunt, mogły liczyć na korzystne warunki. Zamieszkiwało ją około 2000 ludzi, a właścicieli z rodzinami było 300. Pozostali mieszkańcy to osoby, które wynajmowały lokale oraz służba. Tygodnik ilustrowany nie precyzuje jednak, czy chodzi o mieszkańców osady Konopackiego, czy liczba ta dotyczy również mieszkańców Kurakowszczyzny. W 1867 roku Nową Pragą prasa nazywała bowiem dwie osady, które były osobnymi bytami hipotecznymi. Nowa Praga w 1866 roku prezentowała się następująco. Na jej terenie było 175 domów. Budynki należące do zamożnych ludzi wyróżniały się wyglądem, były także murowane. Działało 6 jatek, 25 sklepików, piekarnia, urządzona na koszt Konopackiego, w której za korzystną cenę można było kupić pieczywo, chleb i bułki, 3 szkółki oraz fabryki, m.in. świec i mydła, krochmalu oraz lakieru. Ponadto znaleźć można tam było różnego rodzaju rzemiosło. Krawiectwo, szewstwo, stolarstwo, szklarstwo, ciesielstwo, ślusarstwo, kowalstwo, blacharstwo. Był również skład win, restauracja oraz zakład fotograficzny. Od 1865 roku na terenie osady funkcjonowała ekspedycja pocztowa. Konopacki ofiarował również plac na wybudowanie szpitala pod jednym wszakże warunkiem, aby budowa jego nie później jak 1 maja roku bieżącego, 1867, została rozpoczętą. W Nowej Pradze działały również dwie izby felczerskie i akuszerki. W ciągu 5 lat, dzięki przedsiębiorczości naszego bohatera, Nowa Praga rozrosła się i stała miejscem, gdzie warto było lokować kapitał. Prasa wypowiadała się o Konopackim jedynie pozytywnie. Nieraz wspominając jego niepospolitą zdolność organizacyjną, nazywała go również mającym dobre dla miasta Warszawy zamiary. Zachwyty nad Nową Pragą i nazywanie całego interesu cudem ustały jednak po jego śmierci. Kiedy w 1889 roku doszło do przyłączenia do Warszawy, zaczęto dostrzegać ciemne strony osady, chociażby ukrywające się na jej terenie szemrane towarzystwo, tak zwane kruki. Adresy Konopackiego. Miejscem zamieszkania Konopackiego, które najbardziej się z nim kojarzy, jest jego dom, przez współczesnych zwany pałacykiem. Jak już wspominałem, nie jest to jednak pierwszy budynek, z którym należy wiązać jego postać. Poza drewniakiem przy ulicy Stalowej 21 był on również właścicielem nieistniejącego już domu, który jeszcze do niedawna można było podziwiać w Nowej Pradze. Mowa o parterowym budynku przy ulicy Środkowej 20, wybudowanym w latach 1865-66. Jego projektantem był najprawdopodobniej architekt Aleksander Jan Wojde. Jak podaje Jarosław Zieliński, frontowe skrzydło domu przy ulicy Środkowej 20 miało w trakcie przed nim hol i dwa pokoje, zaś w tylnym kuchnię, sionkę, dwa wejściowe przedpokoje oraz niewielki korytarz z dwustronnymi schodami od strony holu i sionki przy kuchni. Schody wiodły w dół, na poziom sutereny. Z obu przedpokoi można było przejść do prostopadłego skrzydła podwórzowego, w którym znajdowały się dwie duże izby mieszkalne. Na tyłach posesji stał podzielony na 3 pomieszczenia drewniany budynek gospodarczy. Budynek ten, który współcześni mieszkańcy Nowej Pragi zapamiętali jako piekarnię, został wyburzony w październiku 2017 roku, pomimo wpisanej do rejestru zabytków elewacji frontowej. Dom przy ulicy Strzeleckiej 11/13 powstał niemal w tym samym czasie. Reprezentuje eklektyzm z elementami renesansu włoskiego. Zaprojektował go architekt Aleksander Jan Wojde. Znajdowały się w nim mieszkania na wynajem. 3 pokojowe z przedpokojem i kuchnią, 5 pokojowe z przedpokojem, kuchnią i 2 wejściami, 10 pokojowe z kuchnią, 2 parednymi schodami od ulicy oraz wejściem od podwórza, 3 balkonami, werandą, stajnią, wozownią, piwnicą i wspólną górą, pralnią, maglem i łazienką wspólną dla wszystkich lokatorów. Inne ogłoszenie dotyczące wynajmu mieszkań w domu Konopackiego mówi o 4, 5 i 6 pokojach oraz drwalni. Współcześni tak opisywali ten budynek. Niektóre domy i dworki na terenie osady śmiało mogłyby być ozdobą i samej nawet Warszawy. Taką jest między innymi kamienica samego pana Konopackiego, wzniesiona pod kierunkiem budowniczego pana Wojdego. Po śmierci Konopackiego w 1879 roku obie nieruchomości odziedziczyła Magdalena z domu Mingin-Kossowicz, która była właścicielką również Skaryszewskiej 2 na Kamionku. Jeśli chodzi o pałacyk Konopackiego, jeszcze w tym samym roku kupił go od Kossowicz rosyjski książę, generał Agafon Wachwachow. W 1897 roku sprzedał nieruchomość żydowskiemu przedsiębiorcy Michałowi Endelmanowi, kupcowi materiałów drzewnych, po którym jeszcze w tym samym roku odziedziczyły ją jego dzieci. Zundel vel Zygmunt Endelman, Freidla vel Franciszka z Endelmanów Papierny oraz Arnold. W 1904 roku właścicielami byli już tylko Zundel i Freidla, którzy w 1920 sprzedali połowę swojej własności Szmulowi Lejzerowi Patronowi. W wyniku postępowania spadkowego wszczętego po jego śmierci w 1922 roku część tę w 1925 odziedziczyła jego żona Genendla oraz 5 ich dzieci: Eja Mortka Hersz, Józef Aron, Rywka Łaja, Bajla Maria i Brucha Idesa. Jeszcze w tym samym roku wszyscy właściciele sprzedali swoje części gminie miasta stołecznego Warszawy. Budynek przeznaczono na cele oświatowe. W okresie stalinizmu funkcjonował w nim Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, który podlegał pod Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie w budynku znajdowały się mieszkania komunalne. Decyzją z dnia 18 maja 2005 roku dom Ksawerego Konopackiego wraz z terenem posesji wpisano do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Architektura. Należy pamiętać, że do czasów współczesnych zachowała się jedynie część znajdującej się na działce zabudowy. Do 1867 roku wybudowano wzdłuż północnej granicy posesji niewielki parterowy budynek murowany oraz przylegającą do niego również murowaną oficynę. Są one widoczne na fotografii ze zbioru Korotyńskich, oraz na rycinie z tygodnika ilustrowanego z 1867 roku. W późniejszym okresie wzdłuż ulicy Strzeleckiej postawiono drewniany dom, który przylegał do tak zwanego pałacyku. Na planie Lindleya z 1897 roku widoczna jest murowana zabudowa wzdłuż wschodniej granicy działki. Budynek domu Ksawerego Konopackiego jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony na planie prostokąta. Elewacja zachodnia, położona od ulicy Środkowej, otrzymała 11-osiową elewację. Pierwotnie okna dolnej kondygnacji zdobione były opaskami z uszakami, natomiast na górnej kondygnacji, oprócz opasek okiennych, widoczne było opracowanie okien w formie naczółków. Na osi szóstej znajduje się żeliwny balkon wsparty na trzech ażurowych wspornikach. Płyta balkonu jest ryflowana, ozdobiona lambrekinem. Wysoki pas cokołowy ograniczony jest gzymsem. Boniowane lizeny na parterze i w narożnikach budynku dzielą elewację na części. Gzyms jest międzykondygnacyjny oraz koronujący. Elewacja wschodnia, podwórzowa jest siedmioosiowa. Elewacja szczytowa, północna, zwieńczona jest trójkątnym szczytem, który pierwotnie zdobiony był ząbkowaniem z półkulistym oknem zdobionym opaską z klińcem. Na poziomie dolnej kondygnacji drzwi zdobi ją opaska z klińcem. Widoczne są też dwie konchowe wnęki. Na górnej kondygnacji są cztery arkadowe okna, z czego dwa to blendy. Pierwotnie wszystkie cztery były oknami. W części północno-zachodniej znajduje się niewielki taras z tralkową balustradą, na który prowadziło osobne wejście od ulicy Środkowej. Nad nim znajdował się okulus. Wejście to, widoczne na wspomnianej fotografii z 1939 roku, zostało później zastąpione oknem zdobionym opaską z uszakami. Od strony północno-wschodniej dobudowane zostało skrzydło dwukondygnacyjne trójosiowe. Elewacja szczytowa południowa zwieńczona jest trójkątnym szczytem z półkulistym oknem. Jest pięcioosiowa, rozczłonkowana lizenami. Na poziomie drugiej kondygnacji znajdziemy dwie konchowe wnęki, nad którymi znajdują się okrągłe blendy w profilowanej opasce. Na osi środkowej znajduje się wejście do budynku, zaś na wysokości drugiej kondygnacji żeliwny balkon, wsparty na trzech ażurowych wspornikach. Płyta balkonu jest ryflowana, ozdobiona lambrekinem. Okna zdobione są opaskami z uszakami. Od strony południowo-wschodniej dobudowane zostało skrzydło dwukondygnacyjne trójosiowe. Obecnie na elewacjach północnej, południowej, wschodniej i zachodniej widoczne są gzymsy międzykondygnacyjne, podparapetowy i koronujący, zaś na elewacjach poza północną gzyms cokołowy. Budynek obsługują trzy drewniane klatki schodowe z dwubiegowymi powrotnymi schodami stoczonymi frezowanymi tralkami. Policzki zdobione są detalem snycerskim. Balustrady schodów mają profilowane pochwyty oraz słupki. Obecnie wszystkie trzy klatki schodowe są odtworzone. Piwnica ma sklepienie kolebkowe. Pierwotnie w budynku znajdowały się piece kaflowe, które były widoczne przed remontem. Dalsze losy pałacyku. Po wysiedleniu mieszkańców dom Ksawerego Konopackiego popadał w coraz większą ruinę. Program prac konserwatorskich dla detali architektonicznych i stolarki elewacji oraz wnętrz zawiera informacje, jak wyglądał budynek tuż przed podjęciem prac remontowych. Tynki zewnętrzne były w stanie katastrofalnym, a do tego były zachowane tylko ich resztki. Wymagały one rekonstrukcji w około 70%. Za ich rozpad odpowiadały czynniki atmosferyczne, głównie opady oraz niewłaściwie wykonane naprawy. Gzymsy, chociaż zachowane w stopniu znacznym, miały liczne ubytki. Warunki atmosferyczne, przede wszystkim cykle zamarzania i rozmarzania wody, odsłoniły wątek ceglany obramień okien w kształcie opasek z uszakami. Pozostałe detale architektoniczne elewacji nosiły ślady zniszczeń. Żeliwne balkony były miejscami skorodowane. Do czasów współczesnych nie zachowały się wszystkie tralki tarasu. Tynki wewnątrz pałacyku były w bardzo złym stanie. Autentyczna posadzka zachowała się jedynie na spocznikach. Dębowa podłoga taflowa w układzie sieciowym była pociemniała od wilgoci. Dwa fragmenty historycznej okładziny drewnianej w formie klepek miały widoczne ślady żerowania owadów. Zachowane schody były bardzo zużyte, a ubytki w tralkach zastąpiono prostymi listewkami. Uwagę zwracał detal snycerski na policzkach schodów oraz słupki. Oryginalna stolarka otworowa zachowana była jedynie szczątkowo. W oknach pierwszej kondygnacji nadziemnej zachowane były wewnętrzne okiennice ramowo-płycinowe. Ekspertyza mykologiczno-budowlana wykazała bardzo silne zawilgocenie budynku, a także występowanie ognisk zagrzybienia we wszystkich rejonach budynku. Drewniane elementy schodów zniszczone były przez owady. W domu Konopackiego występowały najbardziej destrukcyjne gatunki grzybów, które prowadzą do brunatnego rozkładu drewna, czyli grzyb domowy i grzyb piwniczny. Szczególnie ten pierwszy gatunek, stroczek łzawy, doprowadził wnętrza budynku do katastrofalnego stanu. Odwiedzając dom Ksawerego przed remontem, można było obserwować zerwane stropy i dziury w podłogach. Chodząc po budynku, miało się wrażenie spacerowania po miękkiej powierzchni. Przed przyszłą ekipą remontową stanęło więc bardzo trudne zadanie, a silne porażenie mikologiczne sprawiło, że prace renowacyjne rozciągnęły się w czasie. Od ruiny do Domu Kultury. Jeszcze parę lat temu dalsze losy domu Ksawerego Konopackiego były niepewne. Budynek z roku na rok popadał w coraz większą ruinę. W lipcu 2010 roku na jego podwórku zawitało obozowisko artystyczne. Uwagę mieszkańców wzbudziły ustawione w centrum zaniedbanego terenu ciężarówka, materac, namioty i tymczasowa kuchnia. Kiedy w zniszczonym pałacyku urzędowało nomadyczne Centrum Sztuki i Kultury Knot, a na wielkim dmuchanym materacu bawiły się dzieci, zaczęto się zastanawiać, jak wyglądałby pałacyk, gdyby przekształcić go w nowoczesne Centrum Kultury Miejskiej. Zorganizowano szybki konkurs architektoniczny, w ramach którego przedstawiono wiele ciekawych wizji zagospodarowania tego miejsca. Wydarzenie, które miało miejsce w lipcu 2010 roku, stało się impulsem do działań podejmowanych w kolejnych latach przez sąsiedzki kolektyw Precel. W zaniedbanym ogrodzie Pałacyku Konopackiego organizowano potańcówki oraz sadzono pomidory. Wszystkie te działania miały zwrócić uwagę władz Warszawy na to, że konieczny jest remont wpisanego do rejestru zabytków budynku, a także, że w jego wnętrzu powinien działać Dom Kultury. Gdyby nie Precel, nie wiadomo, czy Dom Ksawerego Konopackiego nie podzieliłby losu wielu praskich zabytków. W kolejnych latach pojawiły się pomysły, by pałacyk wyremontować, a w jego wnętrzach stworzyć Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Cudu nad Wisłą, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich lub Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Szczególnie ten ostatni pomysł budził wiele kontrowersji wśród mieszkańców, a jego temat podniesiony został na sesji w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ. Zdaniem mieszkańców budynek miał być miejscem sąsiedzkich spotkań i wymiany pomysłów. W 2016 roku zorganizowano mobilne konsultacje społeczne, podczas których społecznicy oraz mieszkańcy mogli podzielić się pomysłami na jego ożywienie i dalsze funkcjonowanie. Do remontu Pałacyku Konopackiego przystąpiono w 2017 roku. Od 2021 roku mieści się w nim filia Domu Kultury Praga. W domu założyciela Nowej Pragi ponownie toczy się życie, a mieszkańcy mogą korzystać z bogatej oferty zajęć.